Dobry wieczór, pani Grażyno. Witam panią bardzo serdecznie na naszej antenie Polskiego Radia Lublin.
Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że mogę gościć w Radiu Lublin. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z państwem swoim doświadczeniem. Mam na imię Grażyna, jestem alkoholiczką i jestem z Krakowa. Pozdrowienia od Wawelskiego Smoka.
Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do tego drugiego kroku, bo dziś to pora na drugi krok dla państwa na naszej antenie.
I to drugi krok jest takim, można powiedzieć, fundamentem, chociaż jest drugi, wynika z pierwszego, ale jest takim bardzo ważnym fundamentem programu duchowego Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Ponieważ, jak powiedziałam, jestem we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików od 2007 roku, dokładnie od stycznia, więc minęło lat 14, kiedy po raz pierwszy pojawiłam się w tej wspólnocie. I te okoliczności były, można powiedzieć, co dla mnie było takim dnem, co to spowodowało, że ja się właśnie znalazłam w tej wspólnocie, chociaż tego w ogóle nie planowałam w życiu. To nie było miejsce nie myślałam o tym, to nie było moją wolą. Mianowicie piłam w sposób taki, powiedziałabym, dyskretny i konspiracyjny. Także bardzo się ukrywałam przed moją rodziną, no, w takiej głębokiej tajemnicy. I ja piłam też jakby, dla mnie alkohol był lekarstwem na stany depresyjne, ponieważ od dawna, od młodości miałam takie stany depresyjne i to było moje lekarstwo.
Bardzo często państwo swoje świadectwa prezentując na naszej antenie do tego wątku depresyjności powracają. Zresztą tydzień temu w rozmowie z doktorem Kochańskim o tym także mowa była. Często jak ważne jest, żeby mieć świadomość, to się uczenie nazywa podwójnej diagnozy, że ta depresja z uzależnieniem idzie w parze nierzadko. I ma ze sobą ścisły związek. Przepraszam, to tak.
Ale to bardzo dziękuję za to, co pani mówi. I to właśnie jest tak, jak pani powiedziała. Profesjonalista, czyli lekarz, też o tym mówił. Dokładnie byłam takim przypadkiem. Właśnie osoby, która jeszcze w liceum miała pierwsze takie stany depresyjne, one się później ujawniały w różnych sytuacjach, to znaczy na przykład podjęcia nowej pracy, czy jakieś wkraczania w dojrzałość, wcześniej wyszłam za mąż, jak na dzisiejsze standardy, tak. 22 lata.
Wówczas pewnie to była norma taka klasyka.
Tak, to już właśnie się spodziewano, że młoda dziewczyna właśnie tak podąży tą drogą w życiu. I po prostu we wszystkich takich trudnych momentach, które były dla mnie jakąś zmianą i bardzo ważną w życiu, to jakoś nie umiałam sobie z tym radzić. To mnie przytłaczało i wtedy pojawiały się te stany depresyjne. Ale ja nie od razu zaczęłam sobie właśnie radzić w ten sposób, czyli leczyć się, że tak powiem, alkoholem. Ja może powiem tak, że żeby państwu przybliżyć, moja młodość, można powiedzieć, i dzieciństwo, młodość i dojrzałe moje życie przypadało na zeszły wiek, to znaczy na czas PRL-u. Ja się urodziłam 10 lat po wojnie, więc po prostu to był taki właśnie czas, no, jak każdy inny pewnie, specyficzny. I dlatego też mówię, że wtedy dużo, bardzo, no, ludzie używali alkoholu, bardzo to było powszechne. I tak też było w moim domu. To właśnie była ta polska gościnność, Tak. Przychodził gość, w związku z czym zaraz była jakaś mama kanapki, tata alkohol. No i tak. W związku z tym u mnie ten alkohol był, natomiast ja po raz pierwszy zetknęłam się z nim, mając 18 lat, w domu na moje 18 urodziny. I dopiero później właśnie odkryłam efekt działania tego alkoholu. Później, mówię tutaj już w okresie studiów, po studiach właśnie zaczynając dojrzałe życie, że to jest taki efekt wow. To znaczy tak, to mi dawało takie poczucie ulgi, wolności, jak się napiłam. Bo bez tego to byłam taka rozdrażniona, napięta, pełna lęku. I zawsze byłam taką osobą. To nie znaczy, że ja byłam nieśmiałą. To taka była sprzeczność wewnętrzna, ponieważ ja byłam dosyć taką osobą zorganizowaną, zawsze dążącą do perfekcji, do bycia najlepszą. Z takim lękiem przed porażką, przed tym, jak mnie ktoś oceni, że nie jestem dość dobra, ale miałam to w sobie właśnie, że ja tu wszystkim udowodnię, że jestem najlepsza. W związku z tym, no, ten alkohol dodawał mi wtedy tej siły takiej, że mimo jakiejś mojej takiej niewiary, lęków, obaw, to ja jednak mobilizowałam się dzięki temu alkoholowi. No i nie wiem kiedy nastąpił ten moment takiego picia, powiedzmy, też i towarzyskiego w czasie studiów, ale kiedy odkryłam właśnie, że on mi jest właściwie tylko do tego potrzebny, czyli do tego, żeby poczuć się lepiej, żeby móc wypełniać te zadania, które jakoś sobie narzuciłam, ale też i miałam ojca bardzo wymagającego, który właśnie no, w jakiś sposób no, oczekiwał tego ode mnie. Byłam jego takim oczkiem w głowie i to właśnie oczekiwał.
A pani chciała być się no właśnie, spełnić jego oczekiwania.
Tak, spełnić te oczekiwania i może tak też powiem, zasłużyć tak jakby na jego miłość, akceptację, na jego podziw, a tym samym też innych ludzi. Właśnie miałam to gdzieś tak jakby wpisane wewnętrznie, że ja sobie muszę zasłużyć na ten podziw. I dlatego tak się starałam i to było jakby takim motorem mojego działania. I mogę powiedzieć, że ja wychowywałam się w domu, który kultywował, rodzice moi kultywowali tradycje takie religijne. Mówię tutaj o kultywowaniu tradycji, a o nie wierze katolickiej, rzymskokatolickiej. Takiej wierze oni zostali wychowani, pochodzili ze wsi podkarpackiej. Przyjechali zaraz po wojnie do Krakowa na studia i tutaj też osiedli. Ja jestem pierwszym pokoleniem urodzonym tutaj w Krakowie i tak zwanym pierwszym pokoleniem inteligenckim. Czyli no, u mnie mieszały się jakby po pierwsze te tradycje, czyli pójście na pasterkę, pójście na rezurekcję, ale bez takich codziennych, powiedzmy, modlitw czy praktyk. Ja chodziłam na religię, tak jak wszystkie dzieci, do kościoła. Na tamtym czas kościele były te w talkach przykościelnych. No i wszystkie te, które były no, na tamten czas, prawda, sakramenty na tamten czas, takie jakie były wymagania, tak też i otrzymywałam. I mogę powiedzieć, że była to trochę taka też i przeciwwaga do tego, jak w PRL-u te sprawy duchowe były traktowane.
No właśnie.
Aczkolwiek mój ojciec był, i mówię o tej przeciwwadze, ponieważ mój ojciec kultywował, można tak powiedzieć, Boga intelektu. Był bardzo, miał takie ambicje i dążenia inteligenckie, intelektualne, naukowe. I w związku z tym no, bardzo dużo książek czytał, kupował i dbał o nasze wykształcenie, moje i brata. I bardzo duży nacisk na to kładł, więc to jakby sąsiadowało, tak? Jakieś tradycje religijne, które wynieśli z domu ze wsi oraz właśnie te możliwości no, dużego miasta, jak na tamten czas dla nich i możliwości właśnie nauki i tak zwanego awansu w społecznego.
No tak, i wielkich ambicji związanych także z państwem, prawda? Czyli dziećmi.
Tak, 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 dokładnie tak. W związku z tym mogę powiedzieć, że kiedy przyszłam do wspólnoty, to ja nie miałam jakichś, no miałam takie typowe wyobrażenie, że tak powiem, Boga. To znaczy, że Bóg jest tym sędzią, karze, no tak jak mi przekazano.
Sędzią sprawiedliwym, który sędzią, za złe karze, za dobre wynagradza.
Dobre wynagradza. Taki prosty przekaz, który i bez, powiedziałabym, przekaz taki stricte związany z rytem religijnym, natomiast bez takiego przekazu duchowego. I mogę powiedzieć, że kiedy przyszłam do wspólnoty, to tutaj połączę to z tą moją historią tej depresyjności, a mianowicie ja, no już jak mówię, przyszłam w 2007 roku, więc był to już zupełnie inny czas, inna epoka.
Inny wiek.
Inny wiek, no i też inny system, prawda, zupełnie. Mm-hmm. To już było po transformacji, prawda, po 89 roku, czyli i to już tu się zaczęły zupełnie i inne społeczne uwarunkowania i zmiana mentalności, prawda, jakiegoś takiego postrzegania relacji między ludźmi, relacji zawodowych. No więc ja mogę powiedzieć, że ja sobie właśnie tak nie za bardzo radziłam tymi wszystkimi zmianami, takimi perturbacjami. I właśnie w 2007 roku, 2006-2007 wylądowałam w bardzo ciężkiej depresji w szpitalu psychiatrycznym. I tam mnie mąż najpierw właśnie zawiózł do psychiatry, co na tamten czas było bardzo takim wstydliwym. W ogóle ja tak unikałam właśnie, próbowałam sobie radzić alkoholem, ponieważ w czasach, kiedy ja się wychowywałam, to było bardzo wstydliwe i akceptowane społecznie. No, kobieta, która pije, no i w dodatku jeszcze psychiatra, no to już najgorsze połączenie, jakie mogło być. Także byłam wtedy w tym szpitalu psychiatrycznym i pani doktor, która tam mnie badała, obserwowała i leczyła, ona stwierdziła, że na pewno mam właśnie głęboką rozpoznaną depresję, ale też, że jestem uzależniona od alkoholu.
To była ta pierwsza diagnoza taka?
Pierwsza diagnoza, tak. To był dla mnie szok. Bo o ile ta depresja, no to jakoś miałam na nią akceptację i żyłam z nią wiele lat, o tyle właśnie ten alkoholizm to był dla mnie szok. I ja tego nie chciałam jakoś to akceptować, ale ona mnie wysłała na pierwszą grupę z taką kobietą. W Krakowie była pierwsza grupa, w ogóle jedna z pierwszych chyba w Polsce, która była grupa zapolska, grupa kobieca anonimowych alkoholików. I ja się na początku z nią nie identyfikowałam. I także takie, no to w programie, prawda, słyszałam te kroki, jak czytano, że Bóg coś ma tam zrobić, ja mam uwierzyć. Te pojęcia duchowe były dla mnie abstrakcją, ponieważ ja na tamten moment miałam tylko pustkę, rozpacz i żadnej wiary, żadnej. Zmieniłam się ateistką, tak się czułam po prostu. Czułam, że jestem sama, samowystarczalna mam być, opierać się na sobie, na swoim intelekcie, wykształceniu. No ale to wszystko zawiodło, bo znalazłam się w tym miejscu, w którym się znalazłam. To było dla mnie szokiem.
Na ten pierwszy meeting trafiła pani wprost ze szpitala, tak?
Ze szpitala, tak. Pani doktor mi wystawiła przepustkę, no poinformowała mojego męża, dała mu instrukcję, gdzie ma jechać, co ma ze mną zrobić. On dał tam odpowiedzialność na ten czas. Zawoził mnie i przywoził z powrotem później do szpitala. I tak było co tydzień, bo to w sobotę było po południu. Także takie było moje pierwsze zetknięcie ze wspólnotą. I ja nie akceptowałam tego. Mówię tego, to znaczy mojej choroby alkoholowej, nie identyfikowałam się. Zwłaszcza, że można tak teraz się to tak ładnie mówi, niektórzy tak słyszałam, wysoko funkcjonujący alkoholik, czyli ja byłam osobą, która no, nie straciła męża, rodziny, domu. Wychowałam dwie córki, studiowały, już były właściwie dorosłe. I nie straciłam fortuny, więc...
Nie było takich namacalnych dowodów na to?
Nie było konsekwencji takich namacalnych. Miałam też zawód taki prestiżowy, byłam nauczycielem, czy prestiżowym, no bo to był zawód zaufania publicznego.
Społecznego.
Społecznego, miałam duże osiągnięcia, jakieś nawet medal, srebrny medal zasługi jako nauczyciel dostałam. Więc no powiedzmy, ja miałam różne swoje takie sukcesy, prawda? Więc było mi się bardzo trudno pogodzić z tym, że ja jestem alkoholiczką. Pokojarzyło mi się to z kimś, kto tam gdzieś stracił wszystko, nie ma pieniędzy, gdzieś tam może żebrze, gdzieś tam może błąka się jako bezdomny. Natomiast no nie ja, prawda? I tym bardziej takie właśnie poczucie, że ktoś gdzieś, ktoś, jakaś siła, jakiś ktoś ma mi pomóc. Ja nie chciałam tej pomocy, ponieważ uważałam, że to jest moja bardzo wstydliwa sprawa i porażka, bardzo głęboka porażka. Było mi trudno, miałam taki brak pokory, żeby poprosić o pomoc. I to był taki mój błąd na tamten czas. Znaczy byłam pełna właśnie takiego uprzedzenia, sceptycyzmu, zamknięta w sobie. No pychy dużo miałam takiej właśnie, że to mi tam ktoś będzie mówił, ja wiem lepiej. I to mnie bardzo blokowało. I mogę powiedzieć, że w takim oto stanie właśnie znalazłam się we wspólnocie. I tu się dowiedziałam, że jestem chora na śmiertelną chorobę.
Ale pani sama zdecydowała o tym, że decyduje się na dołączenie do wspólnoty? To była konsekwencja okoliczności, które się pojawiły.
Dokładnie. Mhm. To mnie lekarz zdecydował. A mój mąż realizował to, co mu lekarz powiedział. I on mnie zresztą tam przez rok woził.
Systematycznie.
Systematycznie, tak, już. I ten pierwsze półtora roku, przez cały 2007 do 2008 roku, ja byłam wielokrotnie jeszcze hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym. Potem miałam dużo różnych terapii, ale zafijałam. Ja nie byłam w stanie sobie z tym poradzić. Właśnie mimo profesjonalnej pomocy, to ja nie mogłam sobie z tym poradzić. I to było takie właśnie moja przygoda z pierwszym krokiem, prawda? Bo ja nie chciałam uznać tej swojej bezsilności, tego, że ja tym nie kieruję, że nie mam tej obrony przed pierwszym kieliszkiem, że ta obrona musi przyjść gdzieś, skądś, przez innego człowieka i od siły wyższej, tak jak to mamy w naszym programie powiedziane.
Długo zaczęła pani odczuwać, czy widzieć właśnie w takim wymiarze?
Zaczęłam to głęboko odczuwać, że moje wszystkie te idee i pomysły, jak również i działania profesjonalistów, które, jak mówię, te wszystkie terapie, to wszystko, oczywiście ja się w to angażowałam, ale to nie dawało, to zawiodło. I po prostu ja byłam coraz w gorszym stanie. Zresztą miałam w tym czasie dwie próby samobójcze, także jakoś tak namacalnie po prostu nie chciałam żyć. Nie umiałam żyć i nie chciałam żyć. I to w sumie, co proponowała wspólnota, tam znalazłam dużo takiej miłości, po prostu empatii, życzliwości. Nikt mnie do niczego nie namawiał i po prostu to mi chyba życie uratowało. Nie chyba, ale na pewno, ponieważ ja tam dostałam właśnie taki promyk nadziei, że nieważne, jak jesteś beznadziejna, nieważne, czy wierzysz, czy nie wierzysz, tylko nie pij. Dziś nie pij. Nie podnoś pierwszego kieliszka, a wszystko, resztę pójdzie powolutku. To jest proces i poddaj się jemu. I my ci pomożemy. Taki przekaz otrzymałam. I ja poczułam właśnie to, że ja sobie sama nie dam rady. I albo wóz, albo przewóz. Czyli albo się otworzę na te pojęcia duchowe, które proponuje program 12 kroków i wspólnota, albo się otworzę na tych ludzi, na ich miłość, życzliwość, wsparcie, No albo, no to jest taki wybór, między życiem a śmiercią. Taki dla mnie był, między życiem a śmiercią. Zdecydowałam, że jednak, no, że jednak chcę żyć, bo warto. Warto, mam rodzinę, mam dzieci, w tej chwili mam wnuki. Żałuję tego wyboru, po prostu, że chcę żyć. I to powolutku jakoś tak przychodziło do mnie. I ta świadomość, i mogę powiedzieć, że ja we wspólnocie najpierw tą siłą taką wyższą dla mnie to byli ludzie, którzy właśnie...
I życzliwość, otwartość,
życzliwość, ciepło.
Ciepło,
miłość, takie zainteresowanie, bez oczekiwań. Oni nie mówili mi, że a musisz to, musisz tamto, coś tam. Nie, no po prostu fajnie, że jesteś. Klepali mnie po plecach. Mówili fajnie, że jesteś. I to wszystko jedno, czy jesteś tak się czujesz, czy inaczej, czy beznadziejnie, to nic nie szkodzi. Tu przychodź i, no, i to mi uratowało życie, myślę. Absolutnie. I ponieważ nie było żadnych ani członkostwa, nikt mnie o nic nie pytał, nie spowiadał, nie musiałam, no nic, po prostu miałam tylko być i słuchać. I to było takie ważne dla mnie, że ja zaczęłam jakby do tego programu otwierać się, 12 kroków otwierać się przez służby. Przez służby we wspólnocie. I to muszę powiedzieć, bo dokładnie właśnie to mi uratowało życie. To mi otworzyło tak jakby tą drogę do identyfikacji ze wspólnotą. Właśnie przez tradycję, przez służby. No jakoś tak. Ja to wtedy na tamten czas, w 2010, tak jakieś po półtora roku, po roku, miałam bardzo dużą obsesję picia, ale nie piłam. I przyjaciele z grupy mojej macierzystej mówią, słuchaj, ty możesz służyć, ty starnikiem będziesz. Ja się opierałam, ale jednak oni mnie do tego zaprosili. I to był taki pierwszy krok do tego, żeby się otworzyć na ten program wspólnoty.
No tak, bo to było zadanie dla pani.
Tak, to było zadanie i to było takie konkretne, altruistyczne działanie, czyli ja bezinteresownie poświęcałam swój czas dla innych ludzi. No? I jakby ja się zaczęłam troszczyć o innych ludzi. No? O to, żeby był meeting, o to, żeby było niesione posłanie, żeby się dzielić. I to było dla mnie takim lekarstwem ogromnym. Właśnie to skupienie na drugim człowieku. I mogę tu powiedzieć, że wracając do drugiego kroku, że ta idea Boga bardzo powoli do mnie przychodziła, ja się bardzo powoli na nią otwierałam, ponieważ jak mówię, ja zmieniłam się ateistką, ale ja nie dostałam żadnej tutaj we wspólnocie takiej jakby nakazu, prawda, że to ma być Bóg taki czy inny, bo tak jak w preambule mówimy, my się z żadną religią nie identyfikujemy. To jest program duchowy i tutaj jest takie właśnie w naszym drugim kroku zdanie, które było dla mnie kluczowe, które właśnie myślę uratowało mi życie, a mianowicie i otworzyło mnie na ten program. Kiedy mówimy ci o Bogu, to jest na stronie 46 książki Anonimowi Alkoholicy, znanej również Wielką Księgą. Kiedy mówimy ci o Bogu, mamy na myśli twoją własną koncepcję Boga. Dotyczy to również innych duchowych pojęć zawartych w tej książce. Więc to był taki klucz, który otwierał mi drogę do...
Bo pani jako ateistka mogła wtedy popatrzeć bardzo indywidualnie, osobiście na tę koncepcję własnego Boga. Tak?
Dokładnie. I nikt mi nic nie narzucał. Czyli ja mogłam jakby otworzyć się i szukać. I dostałam taką wskazówkę. Szukaj. Odrzuć uprzedzenia. Bo nie bardzo te uprzedzenia, taki sceptycyzm, prawda, że no co to tam jakieś, nawet się tam wyśmiewałam, jakiś Bóg akurat mi zaraz pomoże. Więc ja dostałam taką wskazówkę. Odrzuć te uprzedzenia, odrzuć ten sceptycyzm i otwórz się i zastanów się, co te pojęcia dla ciebie znaczą, właśnie tej siły większej. I to, co ja dostałam, i to, co też na 47 stronie jest fajnie powiedziane, czy przynajmniej, czy wierzę teraz, albo czy przynajmniej jestem skłonny uwierzyć, że istnieje siła większa ode mnie samego. No i to było dla mnie po prostu wow.
Odkrycie. Odkrywcze.
Tak, to było odkrycie, ponieważ ja miałam być tylko skłonna. Ja miałam być skłonna tylko szukać, uwierzyć jakoś i gdzie ja to miałam znaleźć. A no też Wielka Księga o tym mówi, że wewnątrz siebie. Wewnątrz siebie. No i to było dla mnie, nie że ja pójdę, ktoś mi coś powie, tak? W kościele tam pouczy mnie i ja według jakichś rytuałów muszę się zachowywać. Tylko ja miałam taką wskazówkę, że ja tej siły duchowej muszę szukać wewnątrz siebie. I że to mnie może uratować, że to może uratować mi życie. I muszę powiedzieć, że niektórzy przeżywają takie, no jak nasz założyciel, współzałożyciel BIW, takie duchowe, po prostu jakieś takie przeżycie duchowe gwałtowne, intensywne, taką iluminację, prawda? I to się dzieje jakoś tak, wow, mają to poczucie i tą świadomość Boga w sobie. Ja tego nie miałam, ponieważ u mnie to był bardzo powolny, długi, żmudny proces. Pomagała mi w tym moja sponsorka, którą pracowałam na programie. Czytałyśmy te treści, które są właśnie w Wielkiej Księdze, między innymi ten drugi krok, no podobnie jak i wszystkie. Z taką refleksją ona się dzieliła swoimi doświadczeniami na temat jej drogi właśnie w tej duchowości i ja dzięki temu mogłam jakby próbować, prawda, budować w sobie tą świadomość wewnętrznej takiej obecności Boga, jakkolwiek go rozumiem, tej siły, szukać jej. I no to, co mówili mi przyjaciele, on przyjdzie, jak będziesz go szukać. Ta świadomość, to przyjdzie, jeżeli będziesz tego szukać. I to się u mnie no sprawdza, nie powiem sprawdziło, bo to jest ciągły proces, codziennie od nowa. Ja to muszę jakby szukać tej siły większej, bo czasem to jest zagłuszone jakąś tragedią, jakimiś chorobami, bólem.
Jak to w życiu?
Jak to w życiu, różne sytuacje, ale to jest właśnie piękno programu, że my codziennie musimy właśnie tym programem żyć od 1 do 12 i szukać na bieżąco tej świadomości właśnie siły większej w nas samych, wokół nas, w innych ludziach, bo Bóg też przemawia przez innych ludzi. To jest siła tego programu, która teraz daje mi życie, dobre życie, spokojne, radosne, taką równowagą. Nie powiem, że to jakieś, nie wiem, fajerwerki i euforie. Po prostu ja mam taki właśnie spokój, pogodę ducha i teraz mogę się tym dzielić z innymi, czyli dużo też sponsoruję, przekazuję ten program i to pomaga mi właśnie, myślę, no to jest warunek, żebyś otrzymał, musisz dać, czyli jeżeli ja daję tą siłę, którą gdzieś, prawda, sobie jakoś tam mam do zdrowienia, to wtedy ja jej dostaję coraz więcej, a też pomagam innym ludziom. No i to jest istota właśnie tego programu i tej może tajemnicy zdrowienia.
No właśnie, cała tajemnica zdrowienia, jak pani powiedziała. I to, że zechciała pani dziś podzielić się i przekazać swoje odczucia, doświadczenia, refleksje, świadectwo naszym słuchaczom. To też jest kolejny krok, prawda, w tej drodze do zdrowienia.
Zdecydowanie i po prostu bardzo, bardzo jestem wdzięczna, bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście no, zaprosić mnie.
Pani Grażyno.
I umożliwić mi to podzielenie się, prawda, tym moim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Pani Grażyno. Ja jeszcze na koniec pozwoli Pani, mam takie właściwie trudno powiedzieć pytanie, raczej retoryczne, bo pewnie po postawieniu tego drugiego kroku i po tym, kiedy rozpoczęła Pani poszukiwania siły wyższej, Boga, jakkolwiek go Pani pojmowała, bo jeszcze wciąż szukała, stawianie kolejnych kroków przychodziło zupełnie inaczej, prawda?
No, powiedziałabym tak, że to jest jak drabina. Czyli jeżeli bym nie wspięła się na ten drugi krok, na ten drugi szczebel drabiny i tak no, nie stanęła na nim jakoś pewnie, nie mogłabym pójść do następnych. Czyli nie mogłabym pójść do kroku trzeciego, czwartego, piątego i tak dalej, aż do dwunastego. Tym bardziej, że krok trzeci mówi o tym, żeby zawierzać, ufać Bogu. Po prostu, żeby oddać swoje życie i swoją wolę właśnie Bogu, jakkolwiek go rozumiem. Więc no, jest to taki krok, skok na głęboką wodę. Bez tego drugiego kroku
milowy.
Nie mogłabym się wspiąć na ten trzeci szczebel i tak dalej.
Bardzo dziękuję.